Ja się obawiam, że to miejsce, które naprawdę zachwyca, to po prostu zniknie, zostaną drzewa wycięte i porzucone najprawdopodobniej, bo nikt tutaj nie będzie żadnych upraw rolnych prowadził. To raczej jest szalony pomysł, że tu na tym terenie, który jak widać jest trudny. W ogóle ta działka jest tak dosyć bagnista, ale nie tylko, bo na działce występuje też i las grądowy, bór sosnowy, więc naprawdę jest bardzo urozmaicone, chociaż z pozoru wydaje się, że mamy tutaj tylko trzcinę i bagno. Ale gdy się wejdzie do środka, to po prostu jest wrażenie takie wow, jakby się było w jakimś parku takim krajobrazowym. Jest bardzo dużo drzew porośniętych porostami, mchami, dużo takich drzew biocenotycznych, czyli takich z próchnicą, ale to nie tylko, bo i dziwnych kształtach, w ogóle dziuplastych. Jest wrażenie niesamowite, a szczególnie gdy świeci słońce. Teraz jesienią to wygląda po prostu to pięknie. To jest miejsce, które naprawdę potrafi zaskoczyć. No mnie zaskoczyło i zrobiło ogromne wrażenie. Tym bardziej chcielibyśmy, żeby je ochronić, bo jest tego warte. Nie mamy takich dużo lasów, które by sprawiały, że czujemy się naprawdę jak w puszczy.
W Szyrowie mamy ślady żerowania bobrów. Pościnane brzozy, ogołocone skory. Niewielki kanał, którym transportują sobie jedzenie. Materiał do budowy żeremia, który jest tuż i tam ma spiętrzająca wodę. Maleńki troglodyta, strzyżyk. To jest jego teren. On ostrzega nas. Sio, uciekać, stąd nie przeszkadzać. To jest moje.
Za niedługo wejdziemy do lasu, który ponoć łąką jest. To pan widzi, jaka to łąka zarośnięta. To jest miejscowość Korolówka, takie oddalone od zabudowań teren. No i widać błotnista droga, więc trudno tutaj dotrzeć. A my będziemy zaraz wchodzić ścieżką, takim trzcinowiskiem.
Ścieżki, które widzimy tutaj w trzcinowisku, zostały wydeptane przez parzystokopytne i generalnie dzikie jelenie. Są po ścieżkach ilości ścieżek, śladów wygniecionych, porobionych gniazd, gdzie odpoczywały, no to myślę, że ich jest dość sporo.
No tutaj się krzyżują, co najmniej trzy ścieżki, tak?
Co najmniej trzy, tutaj kilka kolejnych z tyłu za nami.
Dostaliśmy taką informację, że ten las jest zagrożony, bo jest pomysł na przekształcenie go z powrotem w łąkę. No widać po drzewach, że to miejsce nie było użytkowane od kilkudziesięciu lat, bo drzewa tu są, sam pan widzi, grube i konkretne. Jest sosna, która myślę, że już wymiary pomnikowe ma. My jako inicjatywa Między Drzewami, bo jesteśmy organizacją, która działa już tu kilka lat, mamy stronę na Facebooku, mamy też bloga, działamy na powiat włodawski, ale nie tylko. Otrzymujemy różne zgłoszenia w sprawie ratowania drzew, lasu, więc na miarę naszych możliwości staramy się pomóc. Tak było w tym przypadku, bo to już była prośba, czy możemy mieć jakichś przyrodników, którzy mogliby tutaj po prostu zobaczyć, czy jest tu coś wartościowego do ochronienia. Działka jest prywatna, ma gdzieś około 60 hektarów. Taką mamy informację, że zostaną te drzewa usunięte, żeby pozyskać drewno, na co tu dużo mówić. Bo taka jest luka w prawie, niestety, że można ją przekształcić do użytku rolnego, czyli po prostu usunąć wszystkie drzewa tutaj rosnące w celu przywrócenia do użytkowania rolniczego, prawda, tej działki.
Mamy go. Krogulec. No, krzyżówce nie poradzi, ale strzyżyka, owszem, gdyby trafił. Fotografuję generalnie ptaki. Chociaż nie stronię od motyli. Innych drobnych żyjątek, zwierzęta również. Skupiam się generalnie na Lasach Sobiborskich, ale odwiedzam również teren praktycznie całego powiatu włodawskiego.
No, już teraz trzy na górze. Coś się przełączyło, czy to jakieś polowanko?
Krogulec ten mniejszy i oprócz niego są dwa myszołowy.
Ale one chyba nie polują na krogulca?
Nie. Norniki. Zresztą widać nawet krogulec przegania je ze swojego terenu. Nie lubi konkurencji pokarmowej.
No właśnie widziałem, że atakował.
Tak.
Mniejszy, ale zadziorny.
Większego. Ale czasami skutecznie to robi.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dominik Gil, Polskie Radio Lublin.
Joanna Krupicka.
Chciałem zapytać o działkę numer 368/4 miejscowości Korolówka, bo tutaj lokalni aktywiści ze stowarzyszenia Między Drzewami alarmują, że działka jest przeznaczona do wycinki. Jest to de facto las, choć jej status jest nieco inny. Chciałem zapytać właśnie, jaki jest status tej działeczki i czy rzeczywiście coś wokół niej się dzieje niepokojącego.
Dostaliśmy rzeczywiście od miejscowej organizacji ekologicznej informację o tym, że właśnie istnieje ryzyko usunięcia tak rozległego terenu. Mowa rzeczywiście...
Tak.
Działka po prostu należy do osób prywatnych. Na ten moment nic się nie dzieje, w tym sensie, że właściciel jedynie pojawił się w urzędzie i pobrał formularz odnośnie wycinki, czyli będzie się prawdopodobnie ubiegał o zgodę na usunięcie drzew z tej działki. Formalnie działka nie stanowi według ewidencji gruntów lasu, pomimo że de facto rosną tam dosyć sporych rozmiarów drzewa, no to na ten moment według ewidencji gruntów jest sklasyfikowana jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. No przy czym rzeczywiście dosyć rozległa część działki jest porośnięta cała praktycznie drzewami. Wcześniej ta działka była, jak dobrze pamiętam, samym gruntem zadrzewionym. Ale to już o sam status jako jakieś zmiany i tak dalej, to myślę, niech by się wypowiedział organ do tego, bo tu Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego jest właściwy w tej materii.
Weszliśmy teraz do środka lasu i jesteśmy w tym momencie na terenie bagiennym. Mamy dużo trzcin. Rosną tutaj bardzo ładne olchy. No i też brzozy, ale widać, że teren jest podmokły od dłuższego czasu, bo brzozy zaczynają zamierać. Więc jeśli chodzi o ptaki, na przykład dzięcioły, no to jest na pewno dla nich świetne siedlisko.
Po prawej mamy siedlisko dzięcioła białogrzbietego.
Te brzozy, tak?
Brzozy, olchy. Jest uzależniony od obumarłych, uschłych drzew. Są jego miejsca żerowe. Sfotografowałem go 2 lata temu. Tu w tym rejonie, wiosną. Piękny okaz samca. W tym roku nie byłem wiosną, ale ślady żerowania są doskonale widoczne na drzewach. Odarta kora, delikatne takie wyżłobienia w martwym drzewie, gdzie poszukuje owadów, żyjątek różnych. Największy z dzięciołów pstrych naszych krajowych. Liczebność, różne źródła różnie podają, ale oceniają go na liczbę około 1500 do 2000 par. Jest praktycznie lęgowy tylko na wschód od Wisły. Czy nasze tereny są wymarzone dla niego. To miejsce jest dobrym miejscem dla bytowania tego dzięcioła. Jeśli się to usunie, no to niestety zniknie dzięcioł. I nie tylko dzięcioł białogrzbiety, ale i dzięcioł czarny, dzięciołek, dzięcioł duży, masa innych ptaków.
Przepraszam, to ta dokumentacja ze Stowarzyszenia Między Drzewami, o którą pan
prosił. Dziękuję ślicznie.
Proszę.
Wpłynęła do nas prośba o interwencję z organizacji pozarządowej, a właściwie to już mamy dwie takie interwencje w tej samej sprawie, żeby podjąć działania, gdyż planowane jest wycięcie bardzo dużej powierzchni lasu. A ze względu na to, że ten grunt położony jest poza obszarami chronionymi, to sprawa w ogóle nie jest w jurysdykcji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i przekażemy ją do właściwego organu. Natomiast no, jakby problem jest, bo z dokumentacji dołączonej do tego wniosku wynika, że to jest rzeczywiście las. No, tu jest kilka czy kilkanaście zdjęć pokazujących stary las. Piękny, ze starymi bucującymi pniami, kłodami nawet. We wniosku jest, że właściciel chce przywrócić użytkowanie rolne na tych gruntach. Nie można przywracać użytkowania na gruntach, które nie są przeznaczone do produkcji rolnej. Ale to musi ustalić właściwy organ. Najprawdopodobniej będzie to gmina albo starosta, no bo właśnie nie wiadomo. Zachodzi podejrzenie, że to jest rozbieżność stanu faktycznego i prawnego. Bo jeżeli te zdjęcia pokazują ten obszar, a tak należy przypuszczać, to to jest ewidentnie stan faktyczny, las. Tu nie ma wątpliwości żadnej. Natomiast stan prawny może być, że to jest i prawdopodobnie tak jest, że zadrzewienia na gruntach rolnych. W przypadku faktycznego przywracania użytkowania na gruntach rolnych właściciel jest zwolniony z uzyskania decyzji na wycinkę drzew w gminie. Przekształcenie terenu leśnego na użytek rolny też jest możliwe, ale to z kolei w przypadku obszaru o powierzchni większej niż 1 hektar wymaga procedury środowiskowej. Ktoś wybrał prawdopodobnie metodę przywracania, najłatwiejszą, najszybszą, no ale to mówię, to organ właściwy musi ustalić, no i zająć stanowisko.
Za moment wejdziemy do miejsca, które zaskoczy, zauroczy, w ogóle zachwyci. W słońcu po prostu krajobraz jak z bajki. Z lasu bagiennego wchodzimy w las typowo grondowy, który składa się głównie z grabów, dębów, ale też i innych drzew liściastych. Lipa też rośnie, jest po prostu takim lasem liściastym. Zresztą widać, jak się pięknie nam teraz liście złocą. To jest drzewo biocenotyczne. Oto. W encyklopedii leśnej można przeczytać, że drzewa biocenotyczne to są drzewa martwe, żywe, z dziuplami, z gniazdami większymi chyba niż 25 cm średnicy, o nietypowych kształtach. Też drzewa, które na przykład rzadko występują w krajobrazie, to też są uznawane jako drzewa biocenotyczne. Drzewa dziuplaste są w tym momencie chronione, nie wolno ich wycinać. Tu mamy piękny dąb, który jako materiał na deski to na pewno się nie nadaje, ale jako cenne drzewo ze względów przyrodniczych jak najbardziej tak. I tutaj jeszcze będzie dalej chyba też taki bardzo ładny dąb. Ładny w kształcie, no bo to jest, zresztą widać, jest po prostu powyginany. O, tu mamy bardzo ładny okaz guzoczyrki dębowej, tutaj drugi. Także porośnięte grzybami, takie drzewa biocenotyczne są. Bardzo dużo tu jest mchów i porostów. Znaleźliśmy wątrobowca, który się nazywa parzoch szerokolistny. Jest to rzadki wątrobowiec. Tak powinien wyglądać las. Bardzo dużo martwego drewna, które zwiększa bioróżnorodność, co oznacza tak naprawdę dla lasu ochronę, bo mamy więcej ptaków, więcej różnych owadów, grzybów. Jest naprawdę tak jak w puszczy, no. Jak to możliwe, że las został przekształcony na grunty rolne? To w ogóle bardzo ciekawe jest, że można zrobić taką zamianę. No bo ten las rósł już długo, więc jeśli to w ciągu kilku lat zostało zamienione na rolę, no to ktoś musiał widzieć chyba, co tutaj na tym terenie rośnie, chyba że nie widział lub nie chciał widzieć, nie wiem, no. Bo drzewa raczej nie rosną w ciągu 10 lat.
dobry.
Dzień dobry.
Do pana starosty.
Tak, to jeszcze chwileczkę proszę czekać, bo tam jest spotkanie, ma pan starosta.
Dziękuję.
Ta działka była poddana modernizacji na zlecenie głównego geodety kraju parę lat temu. Wystąpiliśmy do wykonawcy tego działania modernizacji.
Aktualnie teraz, tak?
Tak, aktualnie, po otrzymaniu pisma między drzewami o dokumenty w tej sprawie i wyjaśnienie, dlaczego tam jest LZR, tak? Ponieważ jest to 64 hektary. I podejrzewam, że jakaś tam przestrzeń rolna być może na tej działce jest, ale chcemy to wiedzieć na jakiej podstawie i będziemy to wyjaśnić. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o sprawę tej wycinki, to ma bardziej taki charakter plotki i wiem dobrze, że do tej wycinki nie dojdzie i takie mam zapewnienie. Ale to już nie pierwszy raz, gdzie wyprzedzamy pewne fakty niż istnieją. Przygotowujemy dokumentację w tej materii, ażeby zapoznać się z tą sprawą i odpowiedzieć dla Stowarzyszenia Między Drzewami najbardziej rzetelne informacje co do akurat tej wycinki. Jeżeli się wyprzedza pewne fakty, to niekoniecznie to dobrze wychodzi, bo powstaje zamęt i można kogoś tym też skrzywdzić bardzo mocno. Plotka się rozeszła na podstawie takiej, że ta działka została nabyta przez kogoś celem wycinki. Sprawdziliśmy wszystkie akty notarialne. Nie ma żadnych ruchów własności co do tej działki.
Można nam zarzucić, bo kiedyś już tak słyszeliśmy, że robimy raban niepotrzebnie, ale uważam, że lepiej je sprawdzić, niż sprawdzić po fakcie, no bo jak to się mówi, płakać po rozlanym mleku, no to już właściwie niewiele z tego będzie. A jeśli się okaże, że podejrzenia są na wyrost, no to po prostu będziemy się cieszyć, że nic się z tym miejscem nie dzieje. Ale już były takie sytuacje i to myślę, że wiele osób, które działa w przyrodzie, że dowiadują się najczęściej po fakcie, drzew już nie ma i w tym momencie właściwie no, jedyne, co można zgłosić, to zniszczenie siedlisk. Mam nadzieję, że osoby, które mają wpływ na historię tego miejsca, po prostu zaangażują się, może warto, żeby tu przyszli i po prostu zobaczyli, jakie to jest miejsce. Bo co innego patrzeć na mapie, gdzie widzimy tylko zielone krzaczki, a co innego wejść i doświadczyć takiego miejsca.
Nie ma tutaj możliwości skorzystania z tego tak zwanego cięcia bez papierka, czyli przywrócenia gruntu do użytkowania rolniczego, bowiem tu nie może być według mojej oceny w ogóle mowa o tym, żeby grunt przywracać do użytkowania, bo on nie był użytkowany rolniczo, przynajmniej na przestrzeni kilkudziesięciu lat, myślę, na pewno.
To co będzie dalej, jeżeli właściciel uzupełni formularz i złoży wniosek, to co wówczas?
To znaczy tak, jeżeli będą to pojedyncze drzewa, to myślę, że na takiej rozległej powierzchni nie będzie to niszczenie środowiska, jeżeli by w grę wchodziły drzewa, na których tam nie ma tych porostów, o których pisze organizacja ekologiczna. Jeżeli wpłynie wniosek, na pewno będziemy prosili o sporządzenie ekspertyzy dendrologicznej. Jeżeli są gatunki chronione grzybów, czyli właśnie tych porostów, o których wspominała organizacja, trzeba by było, żeby właściciel uzyskał zgodę regionalnego dyrektora ochrony środowiska na odstępstwo od zakazów takich egzemplarzy objętych ochroną, więc tutaj wójt sam nie mógłby bez takiej ekspertyzy dać zezwolenia. No wszystko trzeba brać pod uwagę, dlatego tak się mówi, że decyzja na usunięcie drzew jest decyzją uznaniową, bo nie na każdej działce będzie to samo. Nie każda działka ma ten sam status. No nie każdy występuje o taką samą ilość drzew, o takie gatunki. Nie na każdym drzewie są porosty i to wszystko trzeba brać pod uwagę, analizując tego typu wnioski. No niestety wójt też jest organem ochrony przyrody, czy to się komuś podoba, czy nie, mamy stosować prawo i dopóki nie zostało ono zmienione, no to w tej materii, w jakiej ono obowiązuje, musimy je respektować.
Na tym etapie RDOŚ jest tylko właściwie pośrednikiem przekazania tego wniosku do właściwego organu. Oczywiście możemy tak jak każdy obywatel wnioskować do organu ścigania o wszczęcie postępowania, to czasami robimy. Możemy oczywiście śledzić tą sprawę, no i na pewno ja osobiście też będę śledził, bo gdyby to rzeczywiście było próba wycięcia, no to No to dziwne jest, bo to jest po prostu stary las, piękny stary las, który tak naprawdę nawet czasami w obszarach chronionych rzadko się spotyka. No szkoda, na pewno jakby taki fajny obszar został przekształcony, właściwie no zniszczony można powiedzieć, bo to mało prawdopodobne jest możliwość uprawy na łąki czy pola orne, bo przecież coś z tą karpiną trzeba zrobić. Te karpy są wielkie, niektóre bo to są po prostu potężne drzewa. No.
A co by było najlepsze dla tego konkretnego przypadku tej ostoi?
No to jest las, jest użytkowanie zgodnie z zasadami leśnymi, bo wtedy zachowana jest trwałość, no, walory środowiskowe, ale właściciel ma prawo swoje grunty użytkować, jak mu się opłaca, czy jakie ma plany. Miejmy nadzieję, że jakieś nieporozumienie, albo po prostu ktoś, kto nie był świadomy pewnych konsekwencji, chciał, no człowiek ma prawo wybierać sobie łatwiejsze drogi, no tylko, że nie może naruszyć prawa, więc co? Jeżeli zostanie poinformowany przez właściwe organy, no to myślę, że tu się skończy dobrze ta sprawa.
Jeżeli chodzi o akurat tą działkę, to ona jest czyjąś własnością. I tam jest właściciel, który będzie gospodarował w jakiś sposób tymi drzewami. Czy zechce wyciąć hektar, czy nie ciąć. To jest jego decyzja. Pozwolenie na wycinkę i tak dalej, no to będzie zgodnie z procedurą administracyjną. I ja tutaj powiem w ten sposób, no też z drugiej strony trzeba się kierować tym, że jeżeli ma ktoś las i przychodzi, chce wyciąć ileś tam drzew, no z drugiej strony to dlaczego mamy zabraniać, tak?
No ale chyba skala ma znaczenie, tak?
No tak, ale lasy państwowe też tną, tak? I wycinają też hektary. Także tutaj no, ciężko się do tego odnieść, naprawdę. Ktoś chce pozyskać drewno, nie wiem, sprzedać czy cokolwiek, tak dzisiaj cenne przy tych cenach opału i rosnącej energii, to dlaczego zabraniać?
Zysk na usunięciu drzew to jest zysk osoby lub osób, ale nie całej społeczności. Gdyby to miejsce zostało i jeszcze w jakiś sposób podkreślić ich znaczenie przyrodnicze, no to jest zysk dla wszystkich. W ogóle mówi się dużo o zalesianiu, a w tym momencie byłoby to odlesianie. Wręcz taki jest głos ogólnoświatowy, że musimy zwiększać tereny zalesione i takie, które są poza działaniami człowieka. W ogóle za mało wybrzmiewa, że my to robimy dla własnego dobra, nas ludzi, bo bez tej dzikiej przyrody będzie nam naprawdę coraz gorzej i powinniśmy coś zrobić dla tego miejsca.
Dzisiaj nikogo już nie trzeba przekonywać. Widzimy, co się dzieje w środowisku, jak postępuje zmiana klimatu, ale związana z osuszaniem, czy powodująca drastyczne pogarszenie warunków wodnych. Polska jest krajem wcale nie takim bogatym w wodę, przesuszonym w wielu miejscach, bo te odwodnienia, które robiono pod hasłem melioracja, a melioracja to jest poprawa, a nie jednokierunkowe osuszenie. Bobry ratują sytuację, ale każdy fragment terenu, który może gromadzić wodę, a tu są po prostu podmokłe tereny. Na starych mapach są zaznaczone jako bagienne. Więc no to ma ogromną rolę w retencji wody dla środowiska i regulowaniu stosunków wodnych na przyległych polach uprawnych. Więc to no przyrodnicze organizacja wskazuje, że tam wiele gatunków chronionych jest, naprawdę niektóre rzadkie, więc sprawa wyceny tego jest bardzo trudna, bo czasami jak zgłaszamy sprawy na policji, policja pyta, albo straż, koszt. No ja nie umiem tego powiedzieć, nie? Ile kosztuje spalone na przykład 100 hektarów torfowiska węglanowego Cochem. Trudno też wycenić byłoby jakieś super obiekty kultury naszej. No to są ogromne straty, no, bardzo trudne do wycenienia. Fajnie, że takie organizacje są, bo ja już tą organizacją miałem do czynienia i też zwrócili uwagę na coś, co urzędnicy jakby przegapili. To pokazuje, że świadomość ekologiczna w naszym społeczeństwie rośnie i super, no bo to jest fajnie, łatwiej jest to chronić, jak są organizacje, które czuwają na tym, żeby nie działo się źle.
Tu mamy kolejny dąb, który w ogóle na pierwsze wrażenie to w ogóle nie wiadomo, co to jest za drzewo. Jest bardzo dziwnie poskręcane, z jakąś taką też i dziuplą poniżej, czyli pewnie ze schronieniem dla różnych być może gryzoni, niektóre też są pod ochroną. ma przedziwny kształt i to właśnie też byśmy go nazwali już drzewem biocenotycznym ze względu na formę. Nie przypomina dębu, jest poskręcany, bardzo niski, z częściowo martwymi konarami. No, taki strażnik tutaj tego miejsca, takie ma się wrażenie, że on tu stoi i pilnuje. Wydaje mi się, że każdy, kto jest jakoś zżyty z przyrodą i ją lubi, po prostu zareagowałby, myślę, że podobnie. Nie każdy podejmie konkretne działanie. Niektórzy powiedzą, że szkoda, ale wydaje mi się, że właśnie nawet po to warto to robić, żeby inni ludzie zostali zmotywowani, że można ochronić jakieś miejsce. Najgorsze jest takie podejście, że nie da się, nie ma sensu próbować, to w ogóle się nie uda. No trudno, nie mamy wpływu. A uważam, że jeśli jest jakaś sytuacja, gdzie możemy mieć wpływ, to uważam, że warto po prostu. Wręcz należy podjąć jakieś działanie, a my jako inicjatywa czy organizacja ekologiczna, to byśmy się tak może szumnie nazwali, to uważam, że to po prostu powinniśmy robić.